I może się okazać, że problem może być z prorokiem, który się pojawił. Wiecie, i tutaj prorocy byli problemem. I tak się przeniosę sobie od razu do jednego z rozdziałów, zaraz, gdzie to jest. Rozdział 7 może. Chcę powiedzieć teraz o jeszcze jednej rzeczy. Tutaj jest mowa o sądzie Samarii. Nad Samarią. Otóż wiemy o tym, że królestwo Izraela było podzielone na dwa królestwa. Judy i Izraela. I chciałbym, byśmy przeczytali sobie o tym, jak powstało królestwo Izraela oddzielne od królestwa Judy. Pierwsza Królewska, 12 rozdział, 28. 12 rozdział, 28 werset. To była historia po tym, jak Salomon przestał być królem, jego syn zajął miejsce i tam były podziały. I Pan powiedział, że za to, że to bałwochwalstwo Salomon wprowadził, to on podzieli, tak, zabierze 11 plemion dla niego, jedno zostanie. I ten król, który został królem Izraela, Jeroboam, wiecie, Bóg mu powiedział, ja ci dam wszystko w twoje ręce. I wiecie, według mnie to był chyba najgłupszy człowiek w Biblii. Najgłupszy. Który najgłupszą rzecz zrobił, jaką mógł. Słuchajcie, człowiek, który dostaje obietnicę od Boga bezpośrednio, zapowiedź, że ja ci daję 11 plemion, tak? Będziesz królową, będziesz potomkiem, twoi potomkowie będą po tobie królować, jeżeli będziesz mi wierny, tak? Dostał Bożą obietnicę. Wiecie, Salomon królował, był potężne mocarstwo, to tak jak załóżmy Stany Zjednoczone, nie? I ktoś, Bóg mówi, słuchaj, ja podzielę te Stany i 11 dwunastych dostaniesz ty. No tak. Powiedzieć łatwo, tak? Ale mija mały, krótki czas i oto nagle się dzieje. Czyli prawdę mówił i dostaje 11 dwunastych Stanów Zjednoczonych. I nie uwierzyć Bogu takiemu i nie być mu wiernym? I to był najgłupszy człowiek, dlatego że on już na samym początku wszedł w te swoje ja, ciało, ego niezależne od Boga. Wiecie, co on zrobił? Tu właśnie przeczytamy sobie. 28, może od 27. Jeżeli bowiem lud ten będzie chodził składać ofiary do domu pańskiego, do Jeruzalemu, przylgnie z powrotem serce tego ludu do ich pana, Rehabeama, króla judzkiego, i wtedy zabiwszy mnie, powrócą do Rehabeama, króla judzkiego. Naradziwszy się wtedy, kazał król sporządzić dwa cielce ze złota i ogłosić ludowi. Dosyć już napielgrzymowaliście się do Jeruzalemu. Oto bogowie twoi Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi egipskiej, i kazał jednego ustawić w Betelu, a drugiego ustawił w Dan. Rzecz ta stała się pobudką do grzechu, lud bowiem pielgrzymował albo do tego w Betelu, albo do tego w Dan. I tam jest dalej powiedziane, co jeszcze złego robił, ale może na tym poprzestańmy. I zwróćmy uwagę, człowiek taki, on zrobił dokładnie co innego. Jego mózg powiedział, tak, że jak oni będą dalej chodzić do Jeruzalemu, no to się zbuntują. I co zrobił? Zrobił fałszywą religię. Fałszywą religię Jahwe. On zbudował te cielce, które oni wynieśli wtedy, tego cielca z Egiptu, i nazwał, że to są twoi bogowie. Wiecie, założył swoją świątynię, postawił swoich, zrobił falsyfikat prawdy, który nie ma nic z Bogiem wspólnego. I to było Samaria. To była jego świątynia, Samaria. Tam były cielce w Danii, w Samarii i oni tam składali ofiary Panu. Powstała religia Boga bez Boga. Religia człowieka, cielców. I dla mnie to jest takie niesamowite, że właśnie Pan nie odrzucił Izraela, słuchajcie. Bo mógł powiedzieć, dobra, oni sobie robią to, tak? A ja mam Judę, i mam swoją świątynię tam Bożą i tam będę nimi się opiekował, a ich odrzucam. Ale Pan tego nie zrobił, bo tak miłował lud, że właśnie tych proroków tam posyłał. Posyłał tam, gdzie właśnie ten był ołtarz. Ołtarz poświęcony temu cielcowi, Bogu Jahwe. Bo tak się uczyło Izraela. I co to dla nas ludzi oznacza? Właśnie ten cielec to jest ten stary ego, ten stary człowiek, to jest symbol tego. To są te barany, które miały być zawsze zabijane. I każdy miał przyjść do świątyni z tym baranem. One nie tylko na Chrystusa wskazywały, ale wskazywały też na starego człowieka. Nie mógł nikt przyjść z pustymi rękoma. I właśnie Pan ciągle zwraca się przeciwko tej świątyni. Posyłał tam proroków. I okazuje się, że właśnie prorocy są problemem w świątyni, tam, gdzie te ego jest budowane, tam, gdzie człowiek buduje. Prorok może być wielkim problemem, bo człowiek może w imię Boże czynić wielkie dzieła, tak? Dla Pana, ale bez Niego. I teraz, jak chytrze tutaj właśnie 10 werset 7 rozdziału, jak kapłan tej świątyni w Samarii, w Betelu, jak cwanie chciał się pozbyć tego proroka. Mówi, wtedy Amasjasz, kapłan Betelu, posłał do Jeroboama, króla izraelskiego, taką wieść. Amos spiskuje przeciwko tobie wśród domu izraelskiego. Kraj nie może znieść wszystkich jego słów. Bo tak mówi Amos. Jeroboam zginie od miecza, a Izrael na pewno pójdzie z ziemi swej na wygnanie. Do Amosa zaś rzekł Amasjasz, jasnowidzu, uchodź, uciekaj do ziemi judzkiej, tam jedz chleb i tam prorokuj. Lecz w Betelu już nie proroków, bo to jest świątynia królewska i przybytek królewski. Może z tego miejsca. Zwróćmy uwagę. Jaki wspaniały myśli kapłan. On chciał nie swoimi rękoma się pozbyć tego jasnowidza. On nie chciał go zabić, żeby było jego winą, ale oskarżył go. A przed nim udał, wiecie, takiego dobrego ojca. Uciekaj! Jasnowidzu, proroku, jakby uznał nawet w nim, tak? Do siebie, tam sobie proroku, a tutaj ty co ty będziesz nam prorokował? My mamy swój przybytek. I uciekajmy od religii, od chrześcijaństwa bez Chrystusa. Uciekajmy od tego, żeby sobie robić coś bez Niego. Bo to może się okazać, że to jest budowanie właśnie w ciele, tak? A w duchu to może nie mieć nic wspólnego. I tutaj Amos zdradza taką tajemnicę o sobie, w zasadzie informację. Amos mówi, usprawiedliwiając się, tak? Nie jestem ja prorokiem, ani też uczniem proroka. Jestem pasterzem i hodowcą sykomor, lecz Pan wziął mnie spoza trzody i rzekł do mnie, idź, wystąp jako prorok wobec ludu mojego izraelskiego. On nie był prorokiem, nie był z rodu proroka, był pasterzem zwykłym, tak jak Dawid, hodował sykomory, ale Pan go powołał na proroka. Ale najprawdopodobniej Izajasz był jego synem. Ja wiecie, nie sprawdzałem tego, ale jak czytamy o Izajaszu, księdze Izajasza na początku, to jest pytanie, Izajasz, syn Amosa, tak? Za czasów i właśnie za czasów Uzjasza i dalszych królów prorokował Izajasz. Natomiast Amos prorokował za Uzjasza i Jeroboama, królów Judy i Izraela. Czyli jakby to tak wygląda, że właśnie Izajasz był synem Amosa, tak? Bo on później prorokował jakby po nim, ale sięga czasów Uzjasza, czyli czasów, którego ten niby jego ojciec, tak, by prorokował w tych czasach. Czyli tak jak można powiedzieć, kim był Amos, tak, i w połączeniu z Izajaszem. Czyli oni jakby są chyba skoligaceni jakoś, bo jest powiedziane, że Izajasz syn Amosa. I teraz zwróćmy uwagę, Amos usprawiedliwiał się, ale to nie wszystko, co powiedział. On dalej mówi słowo Boże do Amasjasza, do tego kapłana i mówi do niego 5 rzeczy, które się staną przez to, że on tak do niego powiedział. Zakazał mu prorokować. I 5 rzeczy mówi, że za to, że tak mówisz, twoja żona będzie uprawiać w mieście nierząd. Raz. A twoi synowie i twoje córki padną od miecza. Ziemia sznurem będzie podzielona, twoja, a ty umrzesz na nieczystej ziemi. Izrael zaś pójdzie ze swej ziemi na wygnanie. Tak? Zobaczmy. Oni nie chcieli Pana, ale Pan twardą ręką właśnie tego Amasjasza tak tutaj osądzał. Słuchajcie, Siódmy rozdział, od razu może tutaj mamy ten fragment, gdzie widzimy, że prorok to był człowiek, który stawał w wyłomie. Wiecie, Bóg mówi tutaj do niego, takie widzenie dał Amosowi w siódmym rozdziale. Takie widzenie dał mi oglądać wszechmocny Pan. Oto stworzył szarańczę, gdy zaczął odrastać potraw, a był to potraw po koźbie królewskiej. A gdy już dojadała zieleń ziemi, rzekłem, wszechmogący Panie, przebacz, jakże oswoi się Jakub, wszak jest tak maleńki. I żałował tego Pan, nie stanie się, rzekł Pan. I później mówi o ogniu, o pladze ognia, że Pan ześle na Izrael. Ale Amos, widząc to, co ma się stać, on znowu błaga, Panie, nie, oni tego nie przeżyją, ten naród. I Pan mówi, odwołam to, nie będę tego czynił. Ale dalsze widzenie było już o tym pionie, tak, że Pan spuści ten pion, to jest ósmy werset, spustoszone będą wyżyny Izaaka i zburzone świętości Izraela i powstanę przeciwko domowi Jeroboama z mieczem. Widzicie? Przeciwko domowi Jeroboama. To tego, który wprowadził te cielce, który wprowadził tę religię bez Boga, który wprowadził wyznanie kultu Boga Izraela bez Niego. I wiecie, Jezus Chrystus jest Panem Panów i Królem Królów. Dalej chciałbym jeszcze poruszyć taki temat tutaj. W trzecim rozdziale dla nas, myślę, to jest dosyć takie istotne. Trzeci rozdział od szóstego wersetu przeczytam. Czy nie lęka się lud, gdy w mieście zabrzmi trąba? Czy zdarza się w mieście nieszczęście, którego by Pan nie wywołał? Zaiste, nie czyni wszechmogący Pan nic, jeżeli nie objawi swojego planu swoim sługom prorokom. Gdy lew ryczy, któż by się nie bał? Gdy wszechmogący Pan każe, któż by nie prorokował? Jest takie słowo Boże, on mówi tak na zasadzie, czy ryczy lew na przykład w lesie, jeżeli nie ma łupu? No oczywiście, tak jest, tak? Tak jakby mówi takie rzeczy. I mówi, czy zdarza się w mieście nieszczęście, którego by Pan nie wywołał? I odpowiedź jest oczywista, nie. I zwróćmy uwagę, dlaczego Panu tak zawsze zależało na tym, żeby ludzie wiedzieli, że to On za tym stoi? Żeby w Niego chcieli uwierzyć, co się stanie. On nie dał ducha proroctwa, ducha objawienia po to, wiecie, żeby fajerwerki nam robić, tylko żeby wzbudzać wiarę w ludzi, tak? Żeby oni mogli odebrać napomnienie, pouczenie, wychowanie. Że jeżeli tak, 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 to Pan mówi, ja to zrobię. I to się dzieje, tak? I oni, i tak Pan tutaj to robił. Jest takie słowo, zaiste nie czyni wszechmogący Pan nic, jeżeli nie objawi swojego planu swoim sługom prorokom. Zwróćcie uwagę, że Jezus Chrystus, nasz Pan, w zasadzie to jest mowa o Nim też. Bo On wszystko objawił. Gdy przyszedł, to powiedział, ja już nie mówię wam w zagadkach, ale mówię otwarcie, tak? Bo jesteście moimi przyjaciółmi. On wszystko zapowiedział. Stary Testament mówi o czasach eschatologicznych bardzo mgliście. Natomiast Chrystus już wszystko objawił. Tak? Nic Bóg nie uczyni bez objawienia. Ogólnego, ale też i szczególnego. Bo Pan objawia pewne rzeczy ogólnie, tak jak objawienie jest. Jezus Chrystus, nasz Pan, też objawił wiele rzeczy uczniom, ale też objawia szczególnie. I wiecie o tym, że mamy ducha proroctwa. Tak? Wzięliśmy ducha proroctwa. Czyli Pan mówi, to nic dziwnego, jak ktoś chodzi blisko z Bogiem, że Bóg będzie tobie coś mówił, zapowiadał. Tobie nawet, w twoim życiu, przepowiadał, czy przez osobę inną, czy osobiście. Nic Pan nie czyni, jeśli nie objawi swoim sługom prorokom. Wiecie, ja dużo rzeczy takich przeżyłem, ale jedną rzecz chcę powiedzieć, że często jest tak, że jak siedzę w jakimś zborze, jestem na nabożeństwie, najczęściej to na wyjeździe, to zawsze rano albo w trakcie przychodzi do mnie słowo. Tak, czasami coś sobie słucham tego słowa i przeważnie jest to fragment, z którego jest zwiastowany. Tak jakoś tak Bóg do mnie przemawia. na przykład objawiając, co będzie, tak? Jest to też taki dla mnie znak, że no, mam to w Słowie, tak? Usługuję Bogu. I kiedyś taki jeden przykład podam w Stanach, kiedyś jak byliśmy, tam nie znam angielskiego ogólnie, jak kazania ktoś mówi po angielsku, to wiecie, ja tam umiem dzień dobry, do widzenia, tak? Ale żeby tak kazanie zrozumieć. I pamiętam, jechaliśmy na to nabożeństwo i ja w samochodzie widziałem taki statek płynął, tak? Widziałem, statek płynie, tak w myślach. I to właśnie była Arka, Arka Noego. I Bóg mówił mi z tego słowa, potem przyjechałem na to kazanie, przysłuchałem go właśnie, jakbym siedział na tureckim kazaniu, ja nic nie rozumiałem, ale na końcu mi powiedziano, że właśnie było z tej księgi, tak? O Arce Noego było kazanie. To taki przykład z mojego życia. I jeżeli chodzicie blisko z Panem i jeżeli staracie się, wiecie, oddzielać, nie pić z tego kielicha, to te włosy będą rosły i ta społeczność z Chrystusem będzie rosła i będziecie słyszeć głos Pana. Jeżeli będziemy sieli, Słowo Boże mówi, dla ciała, to będziemy żyli z ciała skażenie. A skażenie to nie jest Duch Boży. To nie jest Jego obecność. Jeżeli będziemy sieli dla Ducha, tak, to będziemy żyli z Ducha życie. Życie to nie znaczy życie takie fizyczne albo życie w niebie, ale życie duchowe w Panu. Z kim przestajesz, takim się stajesz. Nawet poganie o tym wiedzą. Prawda? Prawda. Dobrze. Piąty rozdział, żeby nie być gołosłownym. Czwarty rozdział. Bo tak mówi Pan do domu Izraela. Szukajcie mnie, a żyć będziecie. Lecz nie szukajcie Betelu i nie chodźcie do Gilgalu i nie pielgrzymujcie do Berszeby, gdyż Gilgal pójdzie na wygnanie, a Betel obróci się w nicość. Szukajcie Pana, a żyć będziecie, aby nie przerzucił się na dom Józefa jak ogień i strawił go, a nikt w Izraelu nie będzie mógł go ugasić. Biada tym, którzy przemieniają prawo w piołun, a sprawiedliwość rzucają na ziemię. On tworzy Plejady i Oriona, mrok przemienia w poranek, a po dniu zsyła ciemną noc, wzywa wody morskie i rozlewa je po powierzchni ziemi. Pan imię Jego. On zsyła zgubę na mocarza i zagładę sprowadza na twierdzę. Może do tego miejsca. I jeszcze dalej, 14 werset, 15. Szukajcie dobrego, a nie złego, abyście żyli i aby Pan Bóg zastępów był z wami, tak jak to mówicie. Nienawidźcie zła, a miłujcie dobro i zapewniajcie prawu miejsce w bramie. Może zmiłuje się Pan Bóg zastępów nad resztką Józefa. Dlatego tak mówi Pan, wszechmogący Bóg zastępów. Na wszystkich placach skarga, na wszystkich ulicach mówią biada, biada i nawołują oracza do żałoby i płaczków do narzekania. Może do tego miejsca. Tutaj chciałbym przez to pokazać, że słuchajcie, Bóg nawoływał ten Izrael do pokuty. On nawoływał ich. On mówił, żeby szukali Pana. On mówił o tym, że On to wszystko tworzy. On te Plejady tworzy, Oriona. Że On, wiecie, w tym wszystkim jest. Nawoływał, szukajcie dobrego, nie złego. Nienawidźcie zła, a miłujcie dobro. I może przejdźmy już do ostatniego, dziewiątego rozdziału. Może jeszcze wcześniej, przed ósmym, ja przeczytam pewne fragmenty, które dotyczą czasów już eschatologicznych, które jakby są, wiecie, bo mówiłem, że to jest takie przeniesienie, tak? Pan jakby obrazowo pokazuje, jak działa w narodach, a potem pokazuje do przyjścia Chrystusa, a potem mówi, co będzie po przyjściu Chrystusa. I właśnie są pewne wersety, które ja na przykład widzę, które się dzisiaj na przykład spełniają czasami, a które się może czasami się spełnią w przyszłości, w czasach eschatologicznych, o których też my chyba już tutaj się zazębiamy, tak? Bo my jesteśmy w tym czasie. Dziewiąty werset ósmego rozdziału. W owym dniu, mówi Wszechmogący Pan, sprawię, że słońce zajdzie w południe i mrokiem okryję ziemię w biały dzień. Tak? Tutaj jest taki fragment, który odnosi się do tych czasów, gdy będą się działy takie rzeczy już końcowe. I jedenasty werset, 11-12 mówi, Oto idą dni, mówi Wszechmogący Pan, że ześlę głód na ziemię. Nie głód chleba, ani pragnienie wody, lecz słuchania słów Pana. I wlec się będą od morza do morza i tułać się z północy na wschód, szukając słowa Pana, lecz nie znajdą. W owym dniu mdleć będą z pragnienia piękne panny i młodzieńcy, którzy przysięgają na przewinienie Samarii i mówią, jako żyw Twój Bóg, Danie, albo jako żyw Twój oblubieniec, Berszebo. Upadną i już nigdy nie powstaną. Widzimy tutaj czas zsyłania przez Boga tego głodu słuchania słów Bożych. Ja myślę, gdy Pan Jezus przyszedł, to był wielki głód. Wiecie, bo proroków wtedy nie było. Bo była przerwa w Bożym działaniu. I nagle przychodzi ten, który mówi Słowo Boże, tak? Czyli widzicie, ten głód, ja widzę w Kościele teraz często, że jest głód słuchania Słowa Bożego. Ale nie litery albo jakichś słów, tylko słowa z mocą Bożą, tak? Słowa, za którym stoi Pan. I teraz zwróćmy uwagę tutaj to, co mówiłem. Właśnie ta fałszywa religia izraelska, tak? Ten Bóg Dana, Berszeby, Samarii. I tutaj zobaczcie, tak opisane, jakby to był Bóg Izraela. Ale to ci, którzy właśnie są wyznawcami tego, oni upadną już i nigdy nie powstaną. I 9 rozdział, 5 werset. Wszechmogący Pan zastępów to ten, który dotyka ziemi i ona drży. I okrywają się żałobą wszyscy mieszkańcy. Podnosi się cała jak Nil i opada jak Nil egipski. Czyli zobaczcie, Bóg jako ten, który nie jest gdzieś wyalienowany, ale On dotyka ziemi. On dzisiaj dotyka ziemi. Wiecie, to On dzisiaj dotknął Europy. Że te narody falować zaczęły. Że się narody zaczęły przemieszczać. Że w takim czy innym kraju zawirowania się pojawiły, tak? To On dotyka tej ziemi, bo On coś czyni. I taka jest prawidło. I gdy widzicie, jesteście w Polsce, to wielu ludzi szuka, czy zaczyna Boga, którzy nigdy może nie szukali. Że najpierw jest zawirowanie polityczne w ludach, narodach. Coś się dzieje. My, wiecie, włosy sobie już rwać zaczynamy, że to już kryzys w ogóle straszny. A Bóg właśnie czyni swoje dzieła i wielu ludzi pociąga do siebie. I 10 werset. Od miecza poginą wszyscy grzesznicy mojego ludu, którzy mówią, nie dosięgnie nas ani nie zaskoczy nieszczęście. Widzicie? To, co mówiłem, że ten miecz i te sądy, to nie są dla człowieka duchowego, w ogóle dla człowieka, ale to są dla starego Adama. To są dla ludzi, którzy żyją według starego Adama. Bóg sądzi starego Adama, grzeszne ja. I poprzez ten sąd on, naród, uwolni od grzeszników. Ci, którzy mu się podobają, znajdą zbawienie. I zobaczcie, zapowiada w 11 werset. W owym dniu podniosę upadającą chatkę Dawida i zamuruję jej pęknięcia. I podźwignę ją z ruin i odbuduję ją jak za dawnych dni, aby posiedli resztki Edomu i wszystkie narody, nad którymi wzywane było moje imię, mówi Pan, który ty czyni. Oto idą dni, mówi Pan, z których oracz będzie przynaglał żniwiarza, a tłoczący winogrona siewcę ziarna, a góry będą ociekały moszczem i wszystkie pagórki nim opływały. I odmienię los mojego ludu izraelskiego tak, że odbudują spustoszone miasta i osiedlą się w nich. Nasadzę winnice i będą pić ich wino, załażą ogrody i będą jeść ich owoce. Zaszczepię ich na ich ziemi i nikt ich już nie wyrwie z ich ziemi, którą im dałem, mówi Pan, Twój Bóg. Dla historyka byłaby to historia Izraela. Ale Duch Święty przez werset 11, Dzieje Apostolskie, które odbudowanie chatki Dawida interpretują i z przyjściem Chrystusa, tak, zgłoszeniem Ewangelii, bo to nawet wsodnośnik mówił nam, że właśnie tutaj Pan zapowiada, że te sądy Boże Starego Przymierza przemienią się w czas łaski i zbawienia dla ludu Bożego, od tych sądów, od tego wszystkiego. I w taki sposób Pan przygotowywał ludy i narody na przyjście Jezusa Chrystusa, który przyszedł, dokonał sądu na krzyżu i rozpoczął nową świątynię wybudował. I się zaczął w niej poruszać. I naród Boży wreszcie odetchnął. Wiecie, lud Boży odetchnął od starego, grzesznego człowieka. I nawet w niewoli rzymskiej. Fizycznie mógł żyć, tak? ale był wolny, bo to chodziło o tą duchową odnowę, odmianę, tą duchową wolność. Tak Pan przygotował ludy i narody na przyjście Jezusa Chrystusa, aby mogli wejść w Jego odpocznienie, w Jego wolność. I myślę właśnie, że o zbawieniu w Jezusie Chrystusie właśnie mówi, o tym mówi Ewangelia Łukasza. I chciałbym przeczytać proroctwo Zachariasza, który prorokował, gdy miał przyjść na świat, Jan Chrzciciel. I przeczytajmy na koniec, Łukasza, pierwszy rozdział, od 68 wersetu. Tak Zachariasz prorokował: Błogosławiony Pan Bóg Izraela, że nawiedził lud swój i dokonał jego odkupienia i wzbudził nam mocarnego Zbawiciela w domu Dawida, sługi swego, jak od wieków zapowiedział przez usta świętych proroków swoich, wybawienie od wrogów naszych i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą, litując się nad ojcami naszymi, pomny na święte przymierze swoje i na przysięgę, którą złożył Abrahamowi, ojcu naszemu, że pozwoli nam, wybawionym z ręki wrogów, bez bojaźni służyć mu w świątobliwości i sprawiedliwości przed nim po wszystkie dni nasze. A ty, dziecię, prorokiem najwyższego nazwane będziesz, bo poprzedzać będziesz Pana, aby przygotować drogi Jego, aby dać ludowi Jego poznanie zbawienia przez odpuszczenie grzechów ich, przez wielkie zmiłowanie Boga naszego, dzięki któremu nawiedzi nas światło z wysokości, by objawić się tym, którzy są w ciemności i siedzą w mrokach śmierci, aby skierować nasze nogi na drogę pokoju. To się wypełniło. Amos powiedział, to zapowiedział, że te wszystkie rzeczy mają nas doprowadzić do tego. I dałby Bóg, abyśmy w tym żyli. Abyśmy żyli już w Duchu Świętym z Bogiem i daleko byli od życia tego starego, grzesznego Adama, który dalej jest sądzony. My jako naród Boży, jako lud Boży, jako ci, którzy są nowym stworzeniem, my mamy odpocznienie dzisiaj. Mamy wolność dzisiaj. Mamy życie i pełnię i obfitość w Chrystusie. Ale chcę, byśmy wiedzieli, że nasz stary człowiek, stary Adam, on dalej idzie tą drogą. On dalej drogą sądu idzie. On dalej idzie drogą krzyża. On idzie tam. I dlatego Pan powiedział: nieście codziennie swój krzyż. Wydawajcie swoje ciała na ofiarę, bo taka powinna być wasza służba duchowa. I niech Bóg nam dopomoże do tego, aby to się działo, a wtedy przyobleczemy Jezusa Chrystusa. I te długie włosy nas, jako oblubienicy, będą widoczne. Chrystus w nas. Chwała nadziei. Amen. Niech Bóg błogosławi.